Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski.
Ja nazywam się Paweł Juszczak.
A ja nazywam się Adrian Mackiewicz.
Panowie, news dnia jest taki, że PKO ma się zamiar połączyć z Alliorem. Widziałem, że poszedł raport bieżący, że o jakimś podpisaniu wstępnych listów intencyjnych, które zmierzają do analiz i tak dalej, i tak dalej. I kurs obydwu tych spółek po minus 4, minus 5.
No właśnie, może za wcześnie mówić, czy się połączą te dwa banki, bo tutaj dopiero mowa jest o jakichś wstępnych analizach.
Bardzo enigmatyczny był ten raport bieżący.
Tak, ale pojawia się tam już informacja, że między innymi takie połączenie jest rozważane, co może być z jednej strony trochę zaskakujące, bo przedstawiciele PZU i PFR informowali wcześniej, że takich planów łączenia PKO i Alliora nie ma. Ale z drugiej strony mieliśmy też już jakieś spekulacje prasowe, między innymi Puls Biznesu w czerwcu pisał tego roku, że te banki jednak się połączą.
Jak jest jedna czapka PZU, to ciężko było oczekiwać, że będzie inaczej, tak mi się wydaje.
No tak, jak sprawdzałem dzisiaj, żeby powiedzieć, jak to wygląda z akcjonariatem w obu spółkach, to PZU ma 31% w Alior Banku. Natomiast w PKO ma 20% i dodatkowo PFR ma 12%, czyli to jest główny akcjonariusz zarówno w PKO i w Aliorze. Te 30% nie gwarantują przegłosowania uchwał na walnym zgromadzeniu. Między innymi to będzie potrzebne, żeby takie banki połączyć.
No ale przy rozdrobnieniu pozostałego akcjonariatu, no to chyba trochę nie powinno być z tym problemu. Pytanie, jak to wygląda na konkretnych walnych, tak? Ile procent?
No właśnie dużo chyba zależy od funduszy emerytalnych, tak? I inwestycyjnych, bo to one będą poza PZU głównym graczem na walnym zgromadzeniu. Tak jak mówiłeś, po reakcji kursów widać, że ta informacja nie została entuzjastycznie odebrana przez rynek, bo Alior spada w tym momencie o ponad 4%, PKO o ponad 5%.
No powiem wam, że to mnie dziwi, no bo przecież to odkąd PZU no jest i tu dominującym akcjonariuszem, no to może było się tego scenariusza spodziewać. I teraz nagle wielkie zaskoczenie, minus 5%, że się takie coś dzieje. No, nie, ja tego tak nie postrzegam. Tak? No z drugiej strony pytanie, po co jest to połączenie, tak?
No właśnie tu jest
w ramach wielkiej akcji repolonizacji polskiej bankowości, tak? Sprzedanej za uprzedniej władzy krwawym kapitalistom, czy no jest jakaś tam głębsza myśl za tym połączeniem?
No tu jest duża niewiadoma, nie tylko cel takiego połączenia pozostaje nie do końca wiadomy, jak również sposób tego połączenia, bo czy te banki, gdyby się miały połączyć, to czy będą działały na przykład pod jednym szyldem, czy to będą dwa odrębne, tak? Dwa oddzielne banki. Tutaj takich informacji nie mamy. Póki co tylko pojawiła się informacja, że analizowana jest fuzja jako jedna z wielu opcji, bo tutaj też mowa o jakiejś współpracy i większych informacji nie ma.
No tam jest takie z rzeczy fajnych, znaczy fajnych, takich żartobliwych, tak? Że teraz w grupie PKO S.A. są trzy domy maklerskie, tak? Że już jest CDM jako ten jeden z najstarszych, czy nie wiem, czy nie najstarszy dom maklerski w Polsce, jest dom maklerski PKO jako pozostałość po przejęciu kawałka BPH. Oto też, to jest też, że co młodsi słuchacze, co młodsi inwestorzy do dzisiaj sobie nie zadają pytania, o co chodzi z tym, że są te dwa domy maklerskie. No i teraz jest trzeci dom maklerski, czyli dom maklerski Alior Banku, czyli chodzi o to, że mają w grupie kapitałowej, tak? PZU, PKO S.A., Alior, trzy domy maklerskie. To aż samo to by się prosiło o połączenie. Chociaż jak tak patrzę historycznie, że skoro historycznie nie udało się nigdy połączyć CDM-u i domu maklerskiego PKO, to wchłonięcie trzeciego z niewiadomych mi przyczyn, nie wiem dlaczego, co to, okej, to wielkie korporacje łączące się, no ale Ale ufam, że to może to w pół roku jest nie do zrobienia, ale ja już nawet nie pamiętam, w którym roku było to przejęcie tego kawałka BPH i to się jednak do dzisiaj nie udało. To wchłonięcie kolejnego biura maklerskiego, no to też pewno będą mieli przez kolejne 10 lat trzy biura maklerskie w jednej grupie kapitałowej, tak? A co dopiero mówić o połączeniu banków?
No i tutaj też trzeba zauważyć, że taka fuzja banków prawdopodobnie by się wiązała z ograniczeniem liczby placówek, gdzie jeden bank ma
na około jednej ulicy, pewnie Alior koło PKO.
No tak, no to byłoby bez sensu. Gdyby to była jedna marka, to byłoby bez sensu utrzymywanie takiej liczby placówek i pewnie w jednym z banków byłaby duża likwidacja, a to by się pewnie wiązało też z redukcją zatrudnienia i tutaj wydaje mi się, że ta opcja tej fuzji no jest najmniej prawdopodobna, chociażby z tego względu, że no, byłoby to bardzo niekorzystne dla pracowników jednego z banków.
No ale to akcjonariusz, ja wiem, że to może brutalnie kapitalistycznie zabrzmi, ale co to interesuje akcjonariuszy? Że między innymi po to się robi czasami fuzję dwóch przedsiębiorstw bardzo współpracujących, żeby przykładowo, no nie wiem, dwóch działów księgowości nie utrzymywać.
To działa,
nie utrzymywać, tak?
To działa na wolnym rynku, o tym co mówić. Natomiast tutaj mamy motywy, tak jak mówiłeś, okay. Czy to związane z repolonizacją, czy jeszcze jakieś inne niewiadome. No i wątpię, żeby...
Czy realizacja to jest Polska 4.0, planu Polska 4.0, tak? To...
I wątpię, żeby tutaj no, partia rządząca chciała, żeby tę repolonizację kojarzono z ogromną redukcją zatrudnienia w jednym z banków.
No może i tak jest, tak? Będziemy to obserwowali, patrzyli się na to, co się dzieje. No. Pamiętam, jak Alior ruszał, jak w kryzysie 2008-2009 roku Sobieraj zrobił no, praktycznie coś z niczego. Ale i też... na bardzo trudnym rynku, gdzie był straszny, prawda, jakby niechęć do branży bankowej, on zdołał wyprodukować jeden bank, a później to, co też kojarzę w historii Aliora, to kojarzę tak. To, że lata płyną, a akcjonariusze Aliora, którzy kupili to na debiucie, są tam minimalnie zarobieni przez tyle lat. Tak spółka nie płaci przed nigdy dywidendy, no tam są ewidentnie. No, długoterminowi akcjonariusze Aliora mogą sobie zadawać pytanie, po co ja trzymam tę spółkę tyle lat? To jest jakby jedna rzecz, która mi się kojarzy. I ostatnia, wywiad, jak już Wojciech Sobieraj, nie pamiętam, czy był już właśnie zrezygnował z prezesury w Aliorze, czy był w przeddzień rezygnacji z tej prezesury, bo chyba w przeddzień, czy tam kilka miesięcy przed, udzielił wywiadu w Forbesie, dla Forbesa i w tym wywiadzie powiedział coś takiego, że gdyby dzisiaj miał zakładać bank w Polsce, to by tego nie robił, że to już jest bardzo nieatrakcyjny, jakby to powiedzieć, no tak, nieatrakcyjny, mało fajny taki do inwestycji biznes, że o wiele trudniejsze do założenia, że to nie robi się za pomocą tego takich dobrych, fajnych pieniędzy, jak to było wtedy, kiedy on ten bank zakładał.
Tak, ale tutaj co powiedziałeś w kontekście tej fuzji jest również ciekawe to, że właśnie Alior jest młodym bankiem, który się od niedawno rozwija w szybkim tempie, gdzie ten model działalności jest nastawiony, tak jak powiedziałeś, na jakiś szybki rozwój, gdzie ten podejmowane ryzyko przez bank jest wyższe niż w przypadku PKO, gdzie to jest już ugruntowana instytucja. I w związku z tym to połączenie z takich dwóch zupełnie różnych banków no też nie będzie łatwe. Tym bardziej, że w Aliorze to jest, no tak jak mówiliśmy, głównie skupiają się na wzroście. PKO obsługuje głównie klientów korporacyjnych i z tych względów chyba stworzenie takich komplementarnych banków w ramach jednej grupy miałoby większy sens niż ich łączenie.
No zakładam, że nie rozstrzygniemy tego tak tutaj gdybając przy kawce. Tak bym to powiedział. Będziemy się przyglądali, natomiast no, pierwsza reakcja akcjonariuszy obydwu tych podmiotów to jest po minus 4, minus 5, minus 5%. Tak. Dobrze, panowie, chciałem zapytać was o takie rzeczy, bo w ostatnim czasie powstały na stronie, napisaliście trzy piękne raporty. Może to Adrian, od ciebie bym zaczął, bo...
Dajmy odpocząć Pawłowi chwilę.
Tak, Paweł weźmie głęboki oddech w tym czasie, bo zmienił się sentyment do branży, to się jak to się nazywa, branża wierzytelności, tak? No i to kruk z gwiazdy ostatniej hossy wzrostów jest już aktualnie na bardzo poważnej korekcie. Nie wiem, czy nie można byłoby tu już ogłosić zmiany trendu.
Jeszcze
tak?
Nie.
Jeszcze
myślę,
nie.
Że to jeszcze za wcześnie.
Okej, dobra, to zaraz powiesz. No ale co by nie było, kruk był po 300, prawie 350, a jest po 267, więc to już tak solidny spadek. No i to też chciałbym powiedzieć, bo napisałeś piękny raport dotyczący spółki Getback, czyli niedawnego debiutanta.
Tak.
Debiutanta, który też jakby na tej fali nie wiem, zmiany sentymentu do branży, tak bym nazwał, zawrócił tak solidarnie razem z krukiem. Co tam się stało w tych dwóch spółkach i od czego zależy? Co spowodowało, że akcjonariusze powiedzieli, dobra, to koniec wzrostu, teraz trzeba troszeczkę dać odpocząć tej spółkom?
To No, w kruku to jest oczywista sytuacja, czyli obawy inwestorów komunikowane przez spółkę. Oczywiście te informacje o potencjalnym wzroście efektywnej stopy podatkowej już w 2018 roku do 20-21%, a kruk płacił no, ten efektywny podatek bardzo niski, więc no, jeśli chodzi o wyniki, tam jeszcze żadnej skazy nie widać cały czas, bo przychody, zyski bardzo dynamicznie rosną. Teraz w niedzielę będzie kwartał, raport za trzeci kwartał, więc zobaczymy.
Kruk, no,
tak, w kruku. Wszystko wygląda na to, że na razie te dynamiki mocno wzrostowe powinny zostać podtrzymane, no ale jednak perspektywa tego znacznego obciążenia podatkowego, tym bardziej pamiętajmy,
że... Co to znaczy, żeby efektywna stopa podatkowa wzrośnie? Byś mógł wytłumaczyć,
no bo mamy stopę podatkową taką jakby nominalną, czyli to 19% w Polsce CIT, natomiast no, praktycznie żadna spółka chyba nie płaci de facto 19% podatku, ponieważ to, co mamy w raporcie, jest brutto, od którego teoretycznie powinniśmy płacić podatek, to jest coś zupełnie innego niż raport do celów podatkowych. Czyli to, co na przykład w raporcie finansowym, który my inwestorzy czytamy, jest kosztem, no to niekoniecznie musi być kosztem w raporcie podatkowym, więc ten podatek od trochę innej podstawy się wlicza. A jeśli chodzi... No, tak.
No, można dodać, że efektywna stopa podatkowa to jest po prostu to, ile faktycznie spółka płaci podatku w stosunku do zysku brutto spółki.
Tak, no i tutaj akurat w kruku i ogólnie w spółkach działających w branży wierzytelności ogólnie chodzi o to, że one działają przez fundusze sekurytyzacyjne, a w funduszach się nie płaci też tutaj podatku dochodowego, albo znaczy płaci się go dopiero, kiedy środki są wypłacane z funduszu. No a teraz no, spółki nie mają potrzeby, żeby wypłacać tych pieniędzy z tych funduszy, tylko po prostu je reinwestują w kolejne pakiety wierzytelności, więc te stopy efektywne są niskie.
Natomiast, czemu się to zmieni w przyszłym roku?
No właśnie, to dobre pytanie, bo KRUK tak naprawdę poinformował, że są planowane zmiany w prawie, też tutaj w prawie europejskim i z tego powodu miałaby te stopy...
Przykręcenie kolejnej śrubki w prawie.
Tak, coś takiego. Mhm. I właśnie z tego powodu mieli. I to było też o tyle zaskoczeniem, że właściwie można powiedzieć z dnia na dzień ta stopa miała mocno wzrosnąć. No a rynek jeśli już oczekiwał, to raczej takiego powolnego, systematycznego wzrostu tej stopy podatkowej. Natomiast to, co jeszcze chciałem dodać, no to jest o tyle ważne, że to się wiąże z realnym wypływem gotówki ze spółki. Mhm. To nie jest tak, jak często się spółki powołują odpis na jakichś aktywach, że to jest zdarzenie niefinansowe i że tam sytuacja finansowa się nie zmienia, no tu mamy realny wypływ gotówki, czyli będzie mniej pieniędzy na dywidendy, mniej pieniędzy na reinwestycje.
Znaczy, że spółka będzie musiała co miesiąc, co kwartał płacić wyższy podatek, tak? Dokładnie. Że więcej pieniędzy będzie spółki szło do Skarbu Państwa, to tak. O to chodzi. Okay.
No to oczywiście to nie było wyceniane w kursie akcji wcześniej, więc tutaj reakcja wcale mnie nie dziwi, że jest taka mocna i tego można było na pewno oczekiwać.
A to, co mówisz, to KRUK to sam raportuje w swoich tam, nie wiem, raportach okresowych, bieżących i tak dalej, tam, że zwraca uwagę na wzrost takiego, nie wiem, ryzyka.
Tak, no to właśnie pojawiła się informacja w raporcie za pierwsze półrocze, no i wtedy od tego momentu mamy no, początek tych spadków, które to tej korekty, o której tutaj zaczęliśmy mówić.
Mhm. Dzisiaj KRUK minus 7.
No, to tak jak mówię, no,
cały rynek już dojrzał.
Ja tutaj wcale się nie dziwię, że KRUK spada, bo no bo tak jak tutaj mówiliśmy o tej stopie efektywnej. Natomiast ciekawi...
Nie, przepraszam, GetBack minus 7. Ty źle spojrzałem, tak. Zaraz sprawdzę, ile KRUK. A nie, bo że KRUK plus 2,5% dzisiaj. No ale to...
No to właśnie sytuacja w GetBacku jest całkiem ciekawa, no bo chyba nieczęsto się zdarza, że no spółka wczoraj opublikowała wyniki finansowe za trzeci kwartał i tutaj za narastające, czyli od pierwszego do trzeciego kwartału 2017 roku, no spółka, która pokazuje dynamiki przychody plus 109% rok do roku, cash EBITDA plus 119%, zysk netto plus 45%, chociaż tutaj akurat zysk netto obciążony podatkiem odroczonym, czyż po prostu ten podatek odroczony podwyższył ten zysk netto. Natomiast no, te wcześniejsze dynamiki wspomniane, sam trzeci kwartał, jak sobie wyliczyłem, wyniki są podobne, czyli też wysokie dwucyfrowe tempo wzrostu tych zysków.
I po tym wysokim dwucyfrowym tempie wzrostu, wczoraj, jak to ładnie zreklamowałeś, dzisiaj GetBack minus 6, wczoraj też bomba.
Też w okolicach minus 6, po tak dobrym, więc to jest ciekawa sytuacja. I
no bo KRUK, bo wszyscy patrzą, no bo to jest jak inwestorzy odwracają się od całej branży.
To tak? Może jeszcze najpierw skupię się jeszcze na tych pozytywach, na co jeszcze ciekawego można zobaczyć w GetBacku, czyli między innymi zwróciłbym tutaj uwagę na wskaźnik cost to collect, czyli taki stosunek kosztów bezpośrednich do odzysków z tych pakietów wierzytelności, które posiada spółka. To jest taki dość ciekawy wskaźnik, który pokazuje efektywność windykatora. I tutaj GetBack chwali się, że rzeczywiście ma jedną z najniższych tych tego wskaźnika cost to collect. On w tym okresie pierwszy, trzeci kwartał wyniósł 19,9%, czyli można powiedzieć, że na każdą zwindykowaną złotówkę spółka na to wydała 20 groszy. Mm-hmm.
Tak, tak, właśnie chciałem zapytać, o co to znaczy.
Także tutaj oczywiście im niższy ten wskaźnik, tym lepiej. Średnia rzeczywiście gdzieś chyba wychodzi około 25. Tak też tutaj prezes spółki, prezes GetBacku mówił na konferencji wynikowej, więc tutaj akurat też ma bardzo, bardzo ciekawy niski wskaźnik dla GetBacku. No i oczywiście plany ekspansji, jakie ma spółka. Teraz też komunikowała na konferencji wynikowej o planach przejęcia, że negocjuje przejęcie podmiotów, cały czas bardzo mocno chce się rozwijać za granicą, że nakłady na portfele inwest, nabycia portfeli netto mogą przekroczyć 2 miliardy złotych w 2017 roku, więc te perspektywy, dynamiki, które pokazuje spółka, naprawdę są, wręcz powiedziałbym, oszałamiające, więc trochę może dziwić się ta mocna przecena, natomiast z drugiej strony spółka jest mocno zadłużona, to myślę w pewnym sensie jest też problemem. Na razie pokazuje duże dynamiki wynikowe, bardzo mocno zwiększa te zyski, przychody, natomiast no to zadłużenie może martwić, tym bardziej, że po trzecim kwartale spółka tak w cudzysłowie naruszyła kowenanty wynikające z obligacji, ponieważ kapitał...
Co to znaczy? Jakbyśmy tak mówili słuchaczom ludzkim językiem, wytłumaczyć, co oznacza naruszyć kowenanty.
No, że w emisji obligacji spółka ma pewne określone wartości, najczęściej wskaźników odnoszące się do zadłużenia, których nie może przekroczyć, albo mówiąc inaczej...
Tak deklaruje obligatariuszom, tak?
Tak, a ich przekroczenie daje obligatariuszom opcję, aby natychmiast zażądać zwrotu tego kapitału.
O, proszę.
No tak, no ale tutaj zwróćmy uwagę na to, że wynikało to z tego, że emisja nie została zarejestrowana przed publikacją tego raportu, a już z uwzględnieniem wpływów z emisji te kowenanty nie zostałyby przekroczone i tam jeszcze dosyć spora rezerwa.
No czy spora, to nie wiem, bo właśnie też miałem to o tym teraz mówić.
No tutaj... i tutaj mam właśnie zapisane, że dług netto do EBITDA w tych warunkach to było ustalone na poziomie 4, a dług netto do kapitału własnego na poziomie 2,5, podczas gdyby uwzględnić te wpływy z emisji, to by było odpowiednio 3,7 i 1,5. No to może w przypadku długu netto do EBITDA ta rezerwa nie jest jakoś bardzo duża, bo to jest 0,3. Ale w przypadku już długu netto do kapitału własnego, no to jest różnica wynosząca 1, więc spora rezerwa.
Zgadzam się, natomiast wystarczy, że w spółce się podwinie noga w jednym kwartale i te kowenanty mogą być naruszone. Natomiast jeszcze druga sprawa, jeśli chodzi o te kowenanty, to one są brane pod uwagę w raportach półrocznych i rocznych. Tutaj mamy raport za trzeci kwartał, więc dlatego też te kowenanty ostatecznie nie były naruszone, bo tutaj obligatariusze nie patrzą na te.
Dobra, strasznie to wszystko skomplikowane, powiem tak, zapytam, czy ty to wszystko ładnie wyjaśniasz w tym raporcie o tym GetBacku, bo tak jak słyszę tu kowenanty, Paweł, jakieś wskaźniki to, przytoczył, ja już straciłem wątek, ciekawy jak słuchacz.
Może upraszczając, zwróćmy uwagę, że GetBack jest w indeksie SWIG 80.
Tak, właśnie.
I jeśli spojrzymy na zachowanie indeksu SWIG 80 w ostatnich, nie wiem, dniach, tygodniach, miesiącach,
to tam to nie jest dobrze.
No to jest delikatnie powiedziane.
Tam jeszcze to chyba jesteśmy widzieli taki wykres na poziomach z zeszłego roku. Czyli jak ktoś przez rok inwestował w spółki z SWIG 80, podobno HOSSE mieliśmy, to jest na zerze.
No tak? Już chyba nawet nie.
Już chyba nawet nie.
Bo dzisiaj tak. SWIG minus 1,3.
W ogóle jeszcze a propos HOSSE, to widziałem, że wykonałeś poważne badania analityczne i tweetnąłeś o tym, tak, że jak popatrzymy sobie tak codziennie, aby tak patrzymy, zacząłem na to patrzeć, bo też swego czasu, ile spółek jest codziennie na rocznych maksimach, a ile spółek jest na rocznych minimach i zawsze na rocznych minimach to jest kilkanaście, a na rocznych maksimach to jest tak po kilka, ale w sensie małe kilka.
No w tym momencie, a jest godzina dopiero 12, więc pamiętajmy, że do końca sesji tutaj jeszcze jest potencjał do tego, żeby to wzrosło. Na rocznych minimach znajduje się 25 spółek.
A na maksimach? Znaczy w ogóle dzisiaj zanotowało, tak?
Dzisiaj no tak, że dzisiaj dotknęło te swoje roczne minima, czyli do końca sesji pewnie ta liczba jeszcze wzrośnie, czyli to jest mniej więcej 7% całego rynku. Natomiast na rocznych maksimach mamy tylko 4 spółki.
A to już to wzrosło, to ja teraz mogę tak pobawić się, wiesz, w Alberta, który zawsze widzi HOSSE, to wzrosło 25%. Nie, no 33%, którą patrzyłem, bo jak ja patrzyłem, to były 3 spółki. Okej. Adrian, wracając do tego getbacku, czy to wszystko ładnie, te straszne skomplikowane sformułowania, kowenanty i te wszystkie wskaźniki, co Paweł powiedział, to w tym raporcie jest, można wyczytać?
No w tym raporcie chyba nie mówię o wskaźnikach, ale to jest tutaj dodatek w podcaście.
Okej,
okay, trzeba też na to
dobra, czyli raport getbacku u nas na stronie. Dobra, zareklamujmy kolejny raport, czyli to z dzisiaj, to wracam Paweł do ciebie. Bardzo skomplikowana nasza tutaj wrocławska spółka. W sensie skomplikowana, bo to jakby tak pytać przechodnia, to nikt nie wie, co to robi, tak? O ile getback to może komuś wytłumaczyć, tak, to windykuje należności. Jak masz zadłużenie gdzieś, to możesz mieć...
To znasz getback.
To znasz getback, albo kruk, albo tak, albo tego spółki, nikomu nie życzymy, tak? Natomiast mamy tutaj we Wrocławiu zaprzyjaźnioną spółkę Pilab, która zajmuje się z branży obróbki danych, no, dużej ilości tych danych.
Chyba najpopularniejsze dobra. Określenie to jest Big Data.
I tak tak jest. To popularne ostatnie stwierdzenie Big Data. Co robi Pilab i kiedy osiągnie pierwszy zysk? To podchwytliwe pytanie.
No właśnie, to drugie pytanie, na to drugie pytanie trudno jest odpowiedzieć. Może postaram się na nie za chwilę jakoś z niego wybrnąć. Natomiast co robi Pilab? No tak jak powiedzieliśmy, działa na rynku Big Data, czyli w obszarze dużych i złożonych zbiorów danych. Tak jak już mówi się, że te dane to jest surowiec XXI wieku, taki jak był ropa naftowa wcześniej.
No bo ludzkość zbiera dane.
Jak sobie zdajemy sprawę, te dane są gromadzone na ogromną skalę i w tempie, które przyrost tych danych gromadzonych jest oszałamiający. No sami sobie zdajemy sprawę, że używamy telefonów.
Gdzieś słyszałem, że przez ostatnie 2 lata ludzkość zgromadziła więcej danych niż poprzednio do tej pory. Tak?
Ja znalazłem taką prognozę, że do 2025 roku ilość wytwarzanych na świecie danych ma być równa 163 zettabajty, podczas gdy w 2016 to jest tylko 16.
Czy inaczej, czy w 2016 było wyprodukowanych tych 16 zettabajtów, czy zgromadzonych do 2016?
No to chodzi chyba tylko o sam 2016 rok. Okay. Czyli w ciągu 8 lat, mamy 2017, 2025 jest prognoza, no to ma wzrosnąć gdzieś tak 10-krotnie. Problem tylko jest z tym, że te dane nie do końca jeszcze wiemy, jak wykorzystywać.
Na razie zajmują się ich gromadzeniem.
No tak, bardzo dużo firm gromadzi, natomiast nie wiemy jeszcze do końca, jak je wykorzystywać, w związku z czym niewielka ilość tych danych jest na świecie jakoś tam wykorzystywana przez przedsiębiorstwa. Mimo wszystko w tym momencie wartość tego rynku danych i analityki biznesowej jest już prognozowana na jakieś 151 miliardów dolarów rocznie, czyli już w tym momencie...
Tu, teraz, 2017.
Tak, jest to już olbrzymia kwota, a szacunki mówią, że do 2020 roku to ma być aż 210 miliardów dolarów, czyli też bardzo duże tempo tego wzrostu. I mamy spółkę Pilab wrocławską, która stworzyła własną technologię przetwarzania i analizowania tych danych w sposób, który jest dużo szybszy i charakteryzuje się większą wydajnością, elastycznością. Jej systemy mają szybszy czas wdrożenia w porównaniu do tradycyjnych metod. I ta nasza spółka wrocławska postanowiła na rozwój globalny. Ma cel stać się spółką, która podbije nie tylko rynek w Polsce, ale właściwie globalny rynek, z tym, że skupiając się na jakimś tam wycinku tego rynku Big Data, mianowicie na analityce połączeń, której wartość w tym momencie jest szacowana na jakieś 5-6 miliardów dolarów.
A powiedz mi takie coś, bo skoro to jest, sam powiedziałeś, że tak, ropa naftowa XXI wieku, paliwo XXI wieku, to domyślam się, że Pilab tutaj tej ropy naftowej nie odkrył, tylko są już jacyś konkurenci. Czy potrafisz wymienić jakichś światowych konkurentów, z którymi nasz Pilab się przepycha, bije, jest jakąś bezpośrednią konkurencją?
To znaczy, no mogę wymienić, tylko że podejrzewam, że dla przeciętnego naszego słuchacza czy czytelnika raportu nie będą to firmy zrozumiałe. Niemniej oczywiście warto zapoznać się chociażby z historią firmy Palantir, która działa właśnie w tym obszarze rynku. i która w, bodajże w 2015 roku w kolejnej rundzie finansowania została wyceniona na około 20 miliardów dolarów.
A nasz wrocławski Pilap to już ile miliardów dolarów jest warty?
No nasz wrocławski Pilap w tym momencie chyba jakieś 100 milionów złotych, czyli potencjał wzrostu, gdyby miał gonić ten Palantir czy inne firmy.
Liczony w tysiącach procent.
Z tego rynku to jest rzeczywiście bardzo duży. Pytanie, czy właśnie ma potencjał do tego, żeby stać się takim kolejnym Palantirem, czy chociażby Alteryxem. Wydaje się, że technologia, którą Pilap posiada, pozwala, żeby stworzyć produkt globalny. Natomiast, tak jak wiemy, w Polsce mamy duże problemy z komercjalizacją technologii. Tutaj moglibyśmy wymienić na przykład niebieski laser i Blu-ray, które, tak jest, nie wiem, czy wiecie...
Znaną polską zmarnowaną szansą.
No właśnie, nie wiem, czy wiecie, gdzieś tam był rozwijany w Polsce, ale zarabia chyba na nim w tym momencie Sony. Gdzieś tam mieliśmy plany podbicia świat grafenem, ale też się okazuje, że chyba niekoniecznie nam się to uda.
Dobra, w związku z czym... ja rozumiem, że... Nie, znam takie pytanie, może po kolei. Czy gdyby ten Pilap, nie wiem, miał siedzibę w Kalifornii, w Palo Alto, albo gdzieś tam w okolicy, gdzieś tam właśnie w San Francisco, to łatwiej by im było? Mieliby bezpośredni kontakt, bliskość tych wszystkich światowych korporacji, które no, łatwiej im jest czytać tego typu biznesy niż tutaj u nas na naszym polskim rynku, że w ogóle Pilap to jest New Connect, prawda?
No właśnie, może dokończę, bo to się trochę z tym wiąże. I problemy z komercjalizacją Pilap rozwiązał w ten sposób, że nakłonił do współpracy ze spółką ekspertów z Doliny Krzemowej, którzy ten model, który funkcjonuje w Dolinie Krzemowej, jest sprawdzony od dziesięcioleci, pozwala firmom właśnie budować globalne produkty. No, dzięki tej współpracy z ekspertami chcę rozwijać tutaj w Polsce. Natomiast czy byłoby łatwiej? Na pewno byłoby łatwiej ze względu na to, że prawdopodobnie Pilapowi łatwiej byłoby pozyskać kapitał na rynku amerykańskim.
Gdyby miał więcej inwestorów rozumiejących takie rzeczy, to no patrz, właśnie. Słynna wypowiedź prezesa Surmackiego z fachowców, że gdyby on się urodził w Kalifornii, to inwestorzy zarzuciliby go setkami milionów dolarów i nikt się nie pytałby o zyski, tak? Trochę tutaj tak... prześmiewczo na to patrząc, ale pytanie, a już tak przychodząc bardziej na serio, czy faktycznie tam tak jest? Nie?
No to chodzi o to, że właśnie ten model zaimplementowany z Doliny Krzemowej w Polsce jest praktycznie niespotykany, przynajmniej na polskim rynku kapitałowym, na rynku publicznym, i przez to inwestorzy nie bardzo też rozumieją tych planów rozwoju. Dlaczego na przykład Pilap nie stanie się rentowny w ciągu, nie wiem, roku, dwóch, trzech, a może nawet i dziesięciu, i jaki to ma sens? Inwestorzy przeciętnie prawdopodobnie nie potrafią tego zrozumieć.
No to coś w tym jest, że w Polsce inwestorzy szybciej chcą mieć ten zysk, bardziej w krótkim terminie patrzą i nie przyjmują do wiadomości, że taki Pilap, nie wiem, ile im może zająć czas, że po raz pierwszy pokażą zysk netto. No ile zamykając jedno oko.
Co najmniej kilka lat, może nawet 10, trudno powiedzieć, bo tutaj nie celem jest zysk na tym etapie, ale właśnie...
Kolejne wdrożenia.
Tak, kolejne wdrożenia, no i wzrost wyceny, no bo tutaj chyba to jest ważniejsze dla inwestorów, ile warte są ich akcje, a nie ile spółka osiąga zysku. No bo tutaj też firma podkreśla, że nawet w tym momencie, gdyby się skupiła na zyskowności, no to ograniczając te koszty związane z tym rozwojem na skalę globalną, no bardzo szybko mogłaby się stać rentowna i być może część tych inwestorów zadowolić. Natomiast tak jak mówimy, celem nie jest zarabianie w tym momencie, natomiast celem jest zbudowanie spółki globalnej, która będzie miała wycenę, powiedzmy, mierzoną w miliardach za ileś tam lat.
No, każdy tak mówi. No, ale powiedz mi, Paweł, taką rzecz, bo to jakby ta działalność Pilapu z punktu widzenia, nie wiem, kogoś, to sobie do tej pory na przykład CCC analizowo i wszyscy wiemy, czym zajmuje się CCC. Produkuje buty. Albo przed sekundką omawiany przez nas Getback. Też wiemy, czym zajmuje się. Albo jeszcze poprzednio PKO. No co to jest? No bank, tak? To, że może mieć skomplikowaną działalność, to wiemy, ale z grubsza wiemy, czym się zajmuje. A jak tak wytłumaczyć przeciętnemu przechodniowi, już nawet nie inwestorowi, czym zajmuje się Pilap, no to faktycznie nie jest proste, tak? Tu big data, jakieś wdrożenia, strasznie trudne rzeczy. Na co konkretnie, i skoro nie można patrzeć na takie parametry jak bieżąca zyskowność spółki, bo do niej bo na nią trzeba będzie jeszcze troszeczkę poczekać, prawda? Na co inwestorzy, jakbyś tak miał wskazać palcem, mają zwracać uwagę przy próbie inwestycji w tego typu spółki? W zasadzie tego typu spółkę, bo chyba Pilap, jak tak patrzę, wiesz, może nie wiem o czymś, nie jest czasem jedynym reprezentantem branży w ogóle na polskiej giełdzie. Może no być, tej... że nie ma go nawet na polskiej giełdzie chyba do czego za bardzo porównać,
no
prawda?
No tak, zgadza się, no w tej dziedzinie na pewno.
To na co trzeba zwracać uwagę?
No z jednej strony można właśnie patrzeć na historię firm zagranicznych, ich rozwoju i wyceny na poszczególnych etapach działalności.
I czy Pilar przykład... idzie podobną drogą choćby, tak?
Tak? Okay. Jak na przykład właśnie wspomniana przeze mnie wcześniej firma Palantir. No z drugiej strony możemy patrzeć na liczbę klientów i podpisywanych umów, które
czy to powinny... się dzieje regularnie?
Tak, czy firma zdobywa kolejnych klientów i jacy to są klienci? Czy to są na przykład instytucje duże i czy daje to szansę?
Ale, czy nie, jakiś bank do analizowania danych, tak? O, może jakiś getback do analizowania danych klientów?
Spółka w tym momencie postanowiła się skupiać na dwóch konkretnych branżach, to jest na branży ubezpieczeniowej i na sektorze publicznym, czyli na przykład na rozwiązaniach dla organów ścigania. O. Natomiast kontynuując, na co jeszcze warto zwracać uwagę? No, warto zwracać uwagę na referencje od tych podmiotów i na efekty tych wdrożeń, bo spółka stara się publikować na swojej stronie tak jakby case studies przeprowadzonych wdrożeń, opisując efekty, jakie te firmy osiągają dzięki zastosowaniu systemu Pilabu. Co jeszcze, na pewno warto też patrzeć na to, że w spółkę zaangażowali się nie tylko pracując w tej spółce, ale również zaangażowali się kapitałowo. No, inwestorzy z Doliny Krzemowej, którzy w tej branży no, są dosyć mocno znani, między innymi Kirk Bradley, Gabe Gotthard, czy też tutaj spółka informowała, że Chris Westfall zainwestuje w spółkę.
No ktokolwiek, kimkolwiek są ci panowie.
No właśnie dla kogoś, kto się nie interesuje, to są nazwiska może nieznane, natomiast zawsze można wpisać w Google i zweryfikować te informacje. I warto śledzić, czy ta ścieżka, która będzie teraz powielana w Stanach Zjednoczonych, bo ona trochę z opóźnieniem idzie w stosunku do tej, która była w Polsce, no będzie przynosiła takie same efekty, jak do tej pory to miało miejsce w Polsce, czyli gdzieś tam pierwsze podpisywane umowy, pierwsze wdrożenia.
Podsumowałbym to tak. Wyjątkowo skomplikowana branża, trudna, ale właśnie po to są takie raporty u nas na stronie, Paweł ładnie napisałeś, że ktoś zamiast poświęcać 2 miesiące na analizę całej spółki, z czym to się je i kim są ci trzej panowie, których wymieniłeś, to już mogą wyczytać ten raport u nas na stronie, nie wiem, 20 parę minut przy kawie i można się mniej więcej zorientować właśnie, w jakim miejscu jest Pilab i to, co trzeba, na co trzeba patrzeć, na co trzeba obserwować, żeby mniej więcej wiedzieć, w którym, w jakim kierunku się spółka rozwija.
No dokładnie, no, to jest spółka na pewno o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym, bo tak jak wspominaliśmy, prawdopodobnie w ciągu najbliższych kilku lat nie będzie osiągała zysku, z drugiej strony...
No, ale z drugiej strony te miliardy wyceny gdzieś tam mogą. Chcesz miliardów wyceny, musisz zaakceptować wyższe ryzyko, sprawa jest prosta.
No właśnie, ale z drugiej strony to ryzyko związane między innymi ze wczesnym etapem rozwoju, z brakiem rentowności, ewentualnymi kolejnymi emisjami akcji, które spowodują rozwodnienie dotychczasowych akcjonariuszy. No jeśli rzeczywiście te plany spółki choćby nawet gdzieś w części się spełniły, no to mogłyby zostać to ryzyko dosyć mocno wynagrodzone w postaci
miliardów wyceny, o których wspominaliśmy. Dobra, okej. Okay. To wróćmy jeszcze do jeszcze jednej spółki, której mam wrażenie będzie nieco bardziej zrozumiały biznes. Nasza polska spółka, tym razem z Gdańska, czyli spółka Eurotel, która zajmuje się, Adrianie, czym?
No właśnie, spółka zajmuje się prowadzeniem sieci sprzedaży dla takich salonów jak T-Mobile czy Play.
Czyli... O, wszystko wiem, co jest. No, no. Rozumiem. Paweł, słyszycie, jak trzeba tłumaczyć, czym zajmuje się spółka.
Wszystko. Na dobrą sprawę, biorąc pod uwagę dynamiki, jakie notuje Play, a w ostatnich latach, to można powiedzieć, że większość z nas korzystała pewnie z usług i kto wie, czy akurat nie podpisywała tej umowy właśnie w salonie Eurotelu. Więc tym się zajmuje spółka. Taki może być jeden segment działalności, właśnie tutaj współpraca z operatorami telefonii komórkowej. A drugi segment, tak naprawdę ty będziesz tutaj miał więcej do powiedzenia, Michał, no bo jest to współpraca z Apple i sprzedaż właśnie produktów marki iPhone i
tak, to,
całej reszty.
To fani marki Apple znają spółkę Eurotel z tej strony, że oni są operatorem sieci iDream, która tam dosyć sobie, powiedziałbym, dynamicznie rośnie, otwiera kolejne salony w kolejnych miastach Polski.
No i tak jeszcze mówiąc bardzo ogólnie o spółce, naprawdę ciekawy tutaj sposób znalazła spółka na dywersyfikowanie działalności, ponieważ o ile te segmenty T-Mobile i Play, no, z wynikami tutaj nie jest zbyt różowo, szczególnie w T-Mobile tutaj spółka, ogólnie T-Mobile operator bardzo mocno stracił udziały rynkowe, bo jeszcze w pierwszym kwartale 2014 roku jego udział w rynku to było 28%, natomiast w pierwszym kwartale 2017 roku ten udział spadł aż do 20%. Czyli można powiedzieć, że z tej wielkiej czwórki obecnie jest to najmniejszy operator, jeśli chodzi o te udziały rynkowe. No to oczywiście przekłada się na T-Mobile, no bo skoro mniej umów jest podpisywanych z tym operatorem, no to automatycznie też mniej osób odwiedza salony i tam podpisuje te umowy. No, czyli oczywiście tutaj słabsze wyniki w tym segmencie. Niestety do tego też dołączył, od 2016 roku dołączył Play. Tam też spółka miała małe problemy z realizacją tych wymaganych planów sprzedażowych, co wiąże się z tym, że nie otrzymała prowizji dodatkowej za właśnie wykonanie takich planów, więc tutaj te segmenty radzą sobie całkiem, no, nie najlepiej, ale cały czas no, nie ma wzrostów, ale może te spadki też nie są aż jakieś bardzo duże. Natomiast myślę, że też perspektywicznie patrząc na to, jaką poprawę notuje T-Mobile, czyli w końcu ta liczba jej abonamentów zaczyna rosnąć, też myślę, też widać w telewizji po kampanii marketingowej, po reklamach operatora, że rzeczywiście wziął się solidnie za tą ofertę, więc tutaj bym upatrywał dość dużej szansy w poprawie właśnie wyników w segmencie T-Mobile, jak i operatora, takiego operatora, jak i spółki Eurotel, tym bardziej, że no T-Mobile, tak jak wcześniej powiedziałem, po udziałach ma co odrabiać, jeśli chodzi o te udziały rynkowe. Natomiast w Playu też cały czas spółka widzi to, że ta sytuacja może się poprawić. Natomiast jeśli chodzi o iDream, to jest właśnie ten segment, który współpraca z Apple poprzez właśnie ten sklep iDream, markę iDream. Bardzo mocno tutaj rosną przychody i tak naprawdę to, co spółka traci na współpracy z operatorami, to bardzo z nawiązką nadrabia na sprzedaży produktów Apple.
No i teraz, czy można powiedzieć, że ten iDream z nieba im spadł?
No można tak powiedzieć.
Znaczy, to chyba akurat nie iDream, to było z tego, co ja pamiętam, to oni 4 albo 5 lat temu przejęli takiego resellera, który nazywał się iTera i zmienili nazwę. I tam miał ten iTera, miał 4 czy 5 salonów, a od tamtej pory oni to zmienili nazwę, dostali status autoryzowanego premium resellera, dokładają kolejne salony, ze 2 albo 3 lata temu dorobili się serwisu, no i tam no, są na dobrej fali wzrostowej, jeżeli chodzi o cały ten segment, nazwijmy to, związany z handlem i usługami i sprzętem Apple.
To też jest ciekawe, że spółka cały czas potrafi znaleźć nowych klientów, ponieważ no, można powiedzieć, że znaczna część przychodów tam jest, no, nazwijmy to, realizowana w hurcie, tak? Czyli są duże kontrakty i one są na dwuletnie, trzyletnie, czyli takie, można powiedzieć, rok na rok niepowtarzalne. Natomiast mimo wszystko spółka znajduje nowych klientów, cały czas te przychody rosną. No oczywiście za tym też rosną zyski za tymi przychodami i tutaj w perspektywie całej grupy też spółka od kilku kwartałów właściwie systematycznie te wyniki poprawia. No jeśli chodzi o perspektywy, no to tak jak mówię, ty chyba możesz się najlepiej wypowiedzieć, Michał, jak tam najnowsza oferta.
Ja jestem fanem. Fanem, a nawet fanboyem, jak niektórzy twierdzą, więc moje zdanie jest nieobiektywne. Ja ciebie pytam jako analityka patrzącego z boku.
To ja mogę się powiedzieć o wynikach, ale już o produktach Apple, no to trudno mi.
Ja powiem może, co mi się podoba w takich spółkach jak Eurotel, tak, już patrząc. Okej, to powiedziałeś, że to jest jakby ten stoi na tych dwóch nogach. Z jednej strony jest ta noga związana z operatorami telefonii komórkowej, czyli T-Mobile i Play, a druga noga to jest właśnie handel i usługi związane ze sprzętem Apple, tak? To, co mi się podoba, dla którego ja zwróciłem już lata temu uwagę na Eurotel, to jest to coś, jak sobie wyświetlę historię wypłaconych dywidend. No i to jest, gdyby nie to, że spółka miała w 2014 roku, nie wypłaciła dywidendy za 2013, no to jest piękna historia, bo to jest od 2007, z wyjątkiem tylko tego 2014 roku, spółka nieprzerwanie płaci dywidendę i te stopy dywidendy tak w ostatnich latach to jest 8%, 7,5%, 7%, 6%, 8,5%, 9%, 7,5%. To są takie stopy stopy dywidendy za kilka ostatnich lat, a kurs jest w okolicach historycznych.
Tu jeszcze taka maksymum, mała uwaga, tak? Bo ty powiedziałeś, że 2014 rok nie wypłaciła. No można powiedzieć, że wypłaciła, tylko ta dywidenda była opóźniona, bo dopiero w styczniu 2015 roku była wypłacona.
Tak, no w 2015 było dwa razy, tak, w związku z tym można tam zamknąć jedno oko i powiedzieć, że jest nieprzerwanie płacona dywidenda od 11 lat. Tak.
A tam był jakiś taki mały problem z podjęciem tej decyzji przez Walne i ostatecznie po prostu trochę się to opóźniło, ale ta dywidenda była.
Tak, ze 100 odcinków podcastu Echa Rynku temu, tak zamykam jedno oko, jest wywiad z prezesem Basińskim, który właśnie w okolicach tego 2014 roku, kiedy właśnie prezes Basiński uzasadniał, że trzeba byłoby wstrzymać dywidendy, żeby przeznaczyć ją na chwilę na coś innego, no ale widać, że pół roku minęło, namyślili się, tak. I jednak jakąś tam dywidendę wypłacili, tak. Więc ja z takiego punktu widzenia patrzę. To może spółka, tam powiedział tak, nie ma nadzwyczajnej płynności na tej spółce, no ale z punktu widzenia inwestorów indywidualnych, no w szczególności długoterminowych, no to aż tak nie przeszkadza. Kto chciałby sobie spekulować na kilka dni, no to miałby problem. Tak, ale tak, dla długoterminowych inwestorów nastawionych na dywidendę, to po pierwsze trzeba przeczytać twój raport, tak, bo to wszystko, co tak powiedziałeś, jest tam to bardzo ładnie wyjaśnione, a po drugie takie spółki, to nie ukrywam, to był powód, dla którego ja lata temu zwróciłem uwagę na Urotel. No pięknie, lata mijają, dywidenda jest płacona, co to za spółka? Niech no ja się zapoznam. Tak?
Kurs akcji rośnie, tak, teraz taki historyczny maksima.
Tak jest.
Także wszystko fajnie.
Tak. Dobrze, drodzy słuchacze, czy jednym słowem chcielibyśmy Was zachęcić do przeczytania trzech ostatnich raportów, tam po kolei GetBack i w szczególności, żeby się dowiedzieć, o co chodzi z tą branżą wierzytelności, dlaczego kruk spada, tak? Drugi później Pilab, który nie wiadomo, czym się zajmuje, ale jak przeczytacie przez 20 minut Wam to zajmie raport Pawła, no to trochę się rozjaśni i raport o Eurotel. Dobra?
No ja mogę jeszcze dodać, że w drodze jest Energa.
I w drodze jest Energa. O, proszę. No nie? W drodze jest Energa.
Będzie to czytać.
No. To wszyscy ci, którzy oczekują na dywidendę na Energę, bo kupili ją. To będą na pewno zainteresowani.
Wnioski też są jakieś od dywidendy.
Okej, dobra, panie, to proponuję na dzisiaj już wszystko. Spotykamy się, mam nadzieję, za tydzień. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski.
Ja nazywam się Paweł Juszczak.
I był z nami Adrian Maskiewicz.
Do usłyszenia następnym razem.